wychowałam się bez ojca. Taty nigdy nie było w moim życiu. Ja go widziałam, mogę policzyć na jednej ręce, ile razy w życiu. I te relacje w ogóle się nie utrzymywały i nie utrzymują do dnia dzisiejszego. Nie czułam braku rodziców. Dziadkowie mi to zapewnili, bo moja mama również wyjechała później, jak już byłam...
Miałam 6 lat.
Tak, miałam 6 lat, moja mama wyjechała. I pierwszy raz się zobaczyłyśmy po tej przerwie, jak miałam 11. Zostałam zwolniona z ostatniej sesji, która zadecydowała o tym, że ja już nie chcę być modelką. To była bieliźniana. Aha. I ja jako taka... żeby się odgryźć, powiedziałam, to teraz ja stworzę firmę bieliźnianą, z której nikt mnie nie zwolni i ja będę decydować o tym, czy jestem piękna.
Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Gwiazdozbioru. Dzisiaj naszym gościem jest jedna z najbardziej znanych modelek, influencerek, a także bizneswoman. No i co najważniejsze, debiutująca jako prowadząca pewnego programu, o czym za chwilę powiemy. Sandra Kubicka dzisiaj jest naszym gościem. Dzień dobry, Sandro.
Bardzo mi miło.
Mnie również bardzo miło i chciałabym, żebyś powiedziała więcej o sobie i o tym programie, dlatego że tutaj w naszym programie ostatnio było też tak, że przychodzą aktorki, aktorzy i osoby znacznie starsze od ciebie, w związku z tym też mamy takich widzów, którzy niekoniecznie muszą ciebie znać, choć jesteś osobą bardzo rozpoznawalną i popularną.
Ale właśnie, to, co powiedziałaś, w ogóle jak mi przedstawiłaś, troszeczkę brzmi, jakbym była znacznie starsza. Bo jak byłam modelką kiedyś, 14 lat byłam w modelingu, ale ten etap za mną już jest na pewno zakończony i zamknięty. I tak troszeczkę zaczęłam szukać swojej drogi i kolejne kroki stawiać. Kolejnym krokiem był biznes, a teraz jest jeszcze prowadząca, więc... nowe wyzwania, ale to wszystko wyniknęło z tego, że ta kariera modelingowa, wiedziałam, że ona nie trwa zawsze, nie będzie trwała wiecznie, że modelki mają ten taki deadline i co będzie po tym, jak już nigdy mnie nikt nie zabukuje na sesję, więc tworzyłam swoje plany awaryjne i byłam modelką, więc opowiem o sobie, byłam modelką, urodziłam się w Polsce, wychowywałam się za granicą w Stanach Zjednoczonych, w Miami dokładnie. I tam moja kariera modelingowa się rozpoczęła. Osiągnęłam spore sukcesy. Ja myślę, że na mojej liście to ogromne sukcesy. Może dla niektórych osób są to małe sukcesy, ale dla mnie było ogromne. Zwiedziłam cały świat. Miałam kontrakty z ogromnymi firmami, agencjami na całym świecie. Ale mogę powiedzieć, że na te stare lata wróciłam do Polski.
Pochodzisz z Łodzi,
tak.
I mieszkałaś tutaj do 13 roku życia,
tak.
Po czym przeniosłaś się do mamy i właściwie od razu zaczęłaś pracować w modelingu, więc bardzo wcześnie.
Bardzo wcześnie. Ja dzisiaj z tej perspektywy, gdybym miała córkę, to myślę, że ja bym jej nie pozwoliła tak wcześnie zacząć. I na pewno zadbałabym o to, żeby... skończyła najpierw szkołę i później sama zdecydowała, co chce robić, bo jak to jest z nastolatkami, dzisiaj chcą być weterynarzem, za tydzień chcą być lekarzem innym, za 2 tygodnie aktorką, więc te rzeczy naprawdę się zmieniają, a ja przez to, że byłam tak młoda i wygrałam ten casting i cały czas mnie było utwierdzane, że jestem tak dobra w tym, że powinnam to robić, już mi zakodowali, zaprogramowali, że powinnam być modelką i nie szukałam żadnej innej pracy albo roli, jaką osobą chciałabym być.
No właśnie, bo też w jednym z wywiadów mówiłaś, że najpierw w ogóle zostałaś rzucona na szeroką wodę z Łodzi i nagle znajdujesz się w kraju, gdzie mówi się innym językiem, gdzie wszystko jest wielkie,
tak.
Zamaszyste i ty trafiasz do amerykańskiej szkoły. Nie wiem, na jakim poziomie był twój język wtedy, angielski.
Ja byłam, chodziłam na zawsze na dodatkowe zajęcia języka angielskiego w Łodzi, jak jeszcze mieszkałam. Ale skończyłam 6 klasę podstawówki i wyjechałam i to było tak, że w niedzielę wylądowałam, a w poniedziałek już poszłam do amerykańskiej szkoły i szok, który przeżyłam. Zamiast mieć szare bloki wokół siebie, miałam palmy, kurczaki biegające po ulicach, w ogóle ludzie w klapkach do szkoły chodzili w japonkach i było dla mnie to zupełnie inne doświadczenie. Weszłam do tej szkoły, dzieci tam przed rozpoczęciem lekcji śpiewają hymn.
Każdego dnia?
Każdego dnia. Przed zaczęciem szkoły, przed flagą amerykańską, mówimy po angielsku, każdy musi znać.
Słowa.
Tak, w ogóle te szafki, tak jak na filmach amerykańskie. No moje życie wywróciło się do góry nogami.
Byłaś na początku tym przerażona czy zachwycona? Czy jedno i drugie?
Jedno i drugie, ale było coś, co mnie zachwyciło i wręcz zauroczyło, że jak weszłam na pierwszą klasę i to była lekcja fizyki, to wszyscy się na mnie rzucili i witali mnie. Cześć, skąd jesteś? Jak się nazywasz? Ja byłam taka przerażona. I ta taka amerykańska tolerancja i ta otwartość bardzo mnie urzekła na początku. I każdy mi pomagał dojść do drugiej klasy, bo te szkoły były ogromne, żeby na tych korytarzach się nie zgubić. Pomagali mi z lekcjami. Zostawałam po szkole na dodatkowe lekcje języka angielskiego z innymi dziećmi z innych krajów. Więc było bardzo ciepło, mnie przyjęli.
No ale też nie trwało to długo, ponieważ twoja praca modelki zaczęła wymagać tego, żebyś jeździła. W związku z tym nauka zdalna i też straciłaś dzieciństwo w jakiś sposób.
Tak, 7 miesięcy chodziłam do tej szkoły publicznej i później już miałam zdalne nauczanie, czyli przez internet, przez telefon. Testy po prostu sporadycznie musiałam iść do szkoły, żeby je napisać. Odrabianie lekcji w domu. Cały czas byłam otoczona dorosłymi osobami, starszymi ode mnie. Na planie zdjęciowym tylko starsze osoby. Latałam na przemian z moją mamą i moim ojczymem. Wymieniali się rolami, kto teraz ze mną poleci. No bo ta kariera bardzo szybko się rozwinęła i nabrała takiego pędu, że nawet pani dyrektorka w szkole powiedziała, że może lepiej jest zaufać i wykorzystać tą szansę, póki ją dostałam, i tak zrobiłyśmy. No i po części jestem tutaj dzisiaj dzięki temu, tej karierze modelingowej, bo zostałam rozpoznawalna i dzięki temu też myślę, że prowadzę ten program i też moje biznesy hulają, więc nie mogę narzekać, że było bardzo źle, bo dzięki temu jestem tutaj, więc było super i dziękuję mojej mamie, która mnie popchnęła, ale to było po części jej marzenie.
To marzenie i mnie troszkę uderzyło, to było przygotowując się do naszej rozmowy, kiedy był jakiś wywiad krótki z twoją mamą na jakimś pokazie biżuterii czy tam twoich kapeluszy. Mhm. I mama powiedziała, twoja, która zresztą bardzo młodą jest osobą, miała 18 lat, kiedy ciebie urodziła, i powiedziała, że kiedy się urodziłaś i popatrzyła na ciebie, to od razu powiedziała, że będziesz gwiazdą. I z jednej strony można to traktować, że to cudownie, bo takie wsparcie i wiara w dziecko, a z drugiej strony takie trochę jakby takie już naznaczenie twojej drogi, gdzie ty jako ta 13-latka niespecjalnie miałaś wybór. I trochę też takiego zabrzmiało, kiedy powiedziałaś, że ty byś swojej córce raczej zaproponowała inną drogę. Trochę są rzeczy, których rozumiem, żałujesz.
Myślę, że i tak samo jak i ja musiałam przepracować, tak i moja mama musiała przepracować. I dzisiaj jesteśmy w takim miejscu w naszym życiu, że możemy śmiało o tych emocjach rozmawiać i nie mieć wobec siebie żalu, ani już nie krzyczeć, ani nie rozmawiać ze łzami w oczach, tylko po prostu wybaczyłyśmy sobie wszystko. I myślę, że moja mama też zrozumiała i podsłyszałam tą historię, ona ją wielokrotnie powtarzała, że jak się urodziłam i trzymała mnie w rękach, to mówiła, będziesz gwiazdą. I ona mnie zawsze ubierała w chusty i zupełnie inaczej niż resztę dzieci. I wysyłała mnie na sesję zdjęciowe i mówiła, moja córka będzie gwiazdą, moja córka była gwiazdą, więc troszeczkę zaprogramowała to, uwierzyła w to i spełniła to swoje marzenie. I to jest bardzo częsty taki, myślę, błąd w tych czasach, gdzie rodzice wybierają za swoje dzieci, jakie drogi muszą wybrać. Często w takich rodzinach sukcesu, prawda, gdzie z 3 pokoleń są ludzie lekarze i chcą, żeby ich córka albo syn byli tymi lekarzami, więc takie rzeczy robią. I myślę, że tutaj to był ten sam schemat. Moja mama nie do końca rozumiała, czemu mówię, że wyrządziła mi krzywdę, skoro mam to wszystko dzisiaj dzięki niej. Mhm. Ale myślę, że dzisiaj też zrozumiała, że przez to, że troszeczkę nie miałam tego dzieciństwa, te problemy w związkach, które mam dzisiaj, wyszły z tego. To, że nie potrafię się odnaleźć w towarzystwie moich rówieśników na dzień dzisiejszy. To, że jestem taka mała, stara, że po prostu jestem bardzo poważna, że bardzo szybko zachciałam tej rodziny i stabilności. To wszystko wynika z tego, że właśnie dzieciństwo zostało mi odebrane. Ja nie miałam tych takich szkolnych potańcówek, nie poszłam na studniówkę, nie miałam tych pierwszych randek w szkole, żeby nie wiem, całować się na korytarzu z chłopakiem, bo ja ich nie miałam. I bardzo szybko wskoczyłam w takie dorosłe życie i dlatego były te zaręczyny od razu. Dzisiaj to rozumiem.
Dwukrotnie.
Dzisiaj to rozumiem. Dzisiaj rozumie to również moja mama, ale musiałyśmy
przepracować
to i na terapii.
Otwarcie właśnie mówisz o terapii. Jeżeli jesteśmy jeszcze przy mamie, którą serdecznie pozdrawiamy.
Tak, na pewno będziemy oglądać.
Serdecznie pozdrawiamy. To myślę, że też takim tym, co było chyba dobre w twoim życiu, tak się domyślam, to, że dziadkowie byli chyba, dawali ci taki fundament życia rodzinnego, z którego ty potem mogłaś też jakoś siłę czerpać, bo o dziadkach często mówisz.
Ja mam najcudowniejszych dziadków na świecie. Ja wiem, że każda wnuczka pewnie tak mówi, ale ja mam, bo wychowałam się bez ojca. Taty nigdy nie było w moim życiu. Ja go widziałam, mogę policzyć na jednej ręce, ile razy w życiu. I te relacje w ogóle się nie utrzymywały i nie utrzymują do dnia dzisiejszego. Więc mój dziadek wszedł w taką rolę ojca. Mój dziadek jest wojskowy, już jest na emeryturze, więc w domu było same szósteczki, w zeszycie trzeba pięknie pisać.
Dyscyplina.
Jak nie można się spóźniać, jak miałam gdzieś być na 16, to 15:50 już stałam pod drzwiami. Więc miałam w domu taką dyscyplinę, ale miałam taką ogromną miłość i nie czułam braku rodziców. Dziadkowie mi to zapewnili, bo moja mama również wyjechała później, jak już byłam... Miałam 6 lat, moja mama wyjechała i pierwszy raz się zobaczyłyśmy po tej przerwie, jak miałam 11. Więc to jest etap, kiedy nie było jej na komunii, to był etap, kiedy nie było jej, jak miałam pierwsze jakieś szóstki w szkole. I moja babcia bardzo starała się, żebym tego nie odczuła braku matki, a mój dziadek, abym nie odczuła braku ojca. I bardzo się o mnie troszczyli, bardzo dużo czasu mi poświęcali. I jedyne, co było takie przykre, to, że jak chodziłam do szkoły i były dzień mamy albo dzień taty i na dzień mamy przychodziła moja babcia i dzieci się ze mnie śmiały, że twoja mama jest taka stara, a to była moja babcia i nikt nie rozumiał, więc później po prostu przestałam chodzić na takie okazje.
Jeszcze zwróciłam na to uwagę, że to też bardzo musiało być też trudne, bo twoja mama mówiła, że kiedy miałaś 6 lat, zachorowałaś na białaczkę.
Tak. Miałam podejrzenie białaczki i to było przed samym wylotem mojej mamy.
No właśnie.
I to była decyzja, którą ona została postawiona, czy wyjechać, czy nie. I ona nie wyjechała, została, czekała na wyniki biopsji i dopiero jak się okazało, że wszystko, że może jechać, że stan jest stabilny, to wyjechała, ale żeby to też nie było tak, że ona, moja mama wyjechała, zostawiła dziecko, moja mama strasznie cierpiała, płakała, dzwoniła do mnie, tęskniła, nie była na świętach, nie mogła wrócić i dla matki, ja myślę, że dzisiaj też z tej perspektywy zupełnie innej, której patrzę, nie, że porzucone dziecko, tylko matka, która wyjechała, żeby dziecku zapewnić lepszy dom i pieniądze, bo moja mama wyjechała, żebyśmy mieli za co jeść tak naprawdę, żebym miała za co płacić szkołę. To dzisiaj za to dziękuję. Wiem, że ona naprawdę bardzo dużo przecierpiała, że czuła się samotna i płakała do zdjęć za mną. Też wtedy mój ojciec nie pomagał. Jak zadzwoniła do niego, to też nie przyszedł. Więc myślę, że moja mama naprawdę wycierpiała i dzisiaj to rozumie. Na szczęście jesteśmy w Polsce razem. Jak widać, wyleciałam tam do niej, wróciła mama ze mną, powiedziała, że beze mnie tam nie zostanie, więc dzisiaj jesteśmy znacznie bliżej niż wtedy.
Czyli to można powiedzieć, że wszystko tutaj dobrze się skończyło w tej linii kobiecy. A z ojcem masz jakiś kontakt?
Nie mam i nie chcę mieć. Mój ojciec to jest w ogóle... Nie chcę się przyznać tego człowieka. Ja mówię zawsze, że ja mam super dziadka, który... Nikt mi nie zastąpi takiego ojca jak mój dziadek.
Bardzo serdecznie pozdrawiamy wobec tego dziadków. Sandra, bardzo, bardzo jesteś szczerą osobą i tak się zastanawiam, na ile to jest takie właśnie też amerykańskie, że właśnie jest taka pewna otwartość, na ile to, chociaż z drugiej strony tak kojarzymy tą amerykańską otwartość, tak, że się opowiada raczej o samych sukcesach i z uśmiechem, że wszystko jest, prawda, jak dobrze i super. Natomiast ty mówisz też o takich gorzkich rzeczach.
Ja z moją terapeutką na ten temat rozmawiałam, bo ona też się wychowała w Nowym Jorku i teraz przeprowadziła do Polski, bo poznała mężczyznę swojego życia i mieszka we Wrocławiu. I ona powiedziała, że bardzo często właśnie dziewczyny do niej piszą, a Sandra jest tak otwarta i tak otwarcie o tym mówi. To jak ja dla was jestem tak bardzo otwarta, to uwierzcie mi, że w Stanach w porównaniu to jestem taka, bo ludzie naprawdę tam się tak otwierają i rozmawiają na takie rzeczy, że czasami no, jestem w szoku, że na taki poziom można wejść. Ja mówię po prostu o tych złych i dobrych momentach, bo żyjemy w takiej bańce mydlanej, że w internecie wszystko jest super i ona ma takie cudowne życie, a jej się tak łatwo udało, bo mieszkała w Miami, bo była modelką, a teraz mieszka w Polsce, więc zarabiała w dolarach, może wydawać w złotówkach. To tak nie jest. I ja chcę, żeby ludzie wiedzieli, że ja jestem też zwykłym po prostu człowiekiem, który musiał przez wiele rzeczy przejść. Nigdy mi nikt nic nie dał. Musiałam na wszystko zapracować. Musiałam sama podjąć decyzję. Nie pochodzę z bogatej rodziny. No i jestem po prostu zwykłym człowiekiem i chcę, żeby ludzie też o tym pamiętali, a nie porównywali mnie, nie wiem, do jakichś gwiazd w Stanach. Ja jestem dziewczyną z Łodzi i o tym nie zapominam.
I też jesteś osobą, która zna smak cierpienia. I to jest bardzo ważne. Zaraz przejdziemy do programu i myślę, że o tym będziemy dużo rozmawiać, bo oglądałam już pierwszy odcinek. Tak, już czekam. Z 23 będzie drugi, więc jestem bardzo zainteresowana. Ale tak na koniec, właśnie jesteś w takim momencie swojego życia spełnienia wielu rzeczy właśnie, o których mówimy i spełnienia w miłości i spełnienia zawodowego i właśnie nowych wyzwań i również to, że masz swoją firmę, która robisz kapelusze, tak? Biżuterię? Nie, biżuterię nie.
Nie, ja po prostu robię, dużo rzeczy bardzo robię, ale przekuwam to tak, że mój styl życia po prostu, w jaki funkcjonuje, ja zamieniam w firmę, czyli zdrowa żywność. Mam również bieliznę, czyli coś, to też jest takie fajne powiązanie, bo zostałam zwolniona z ostatniej sesji, która zadecydowała o tym, że ja już nie chcę być modelką, to była bieliźniana. Aha. I ja jako taka, żeby się odgryźć, powiedziałam, to teraz ja stworzę firmę bieliźnianą, z której nikt mnie nie zwolni i ja będę decydować o tym, czy jestem piękna.
A dlaczego ci zwolniłeś?
Ja przytyłam przez moją chorobę bardzo i uznali, że już się im nie podobam.
Czyli właściwie można powiedzieć, że w jakiś sposób na dobre, bo tak to był rok, dwa, jeszcze potrwało dłużej. Tak. Może byś wtedy nie wskoczyła w ten moment?
Dokładnie, może bym jeszcze mieszkała w Stanach, może bym wtedy jeszcze była tą modelką, może bym nie wpadła w ten taki wir. Musiałam dostać troszeczkę po głowie, żeby się ocknąć i powiedzieć, okej, to teraz, czyli ja pracuję dla kogoś, a już nie chcę dla kogoś pracować, chcę być swoją szefową. I ja decydowałam o tym, decyduję teraz, co będę robić, czy chcę to robić, czy nie, nikt mnie nie zmusza. To jest najfajniejsze uczucie, wolność.
Tak, i teraz program, nowe wyzwanie i program z takiej kategorii reality show. W jaki sposób podobnych tych programów jest sporo? Ja niedawno właściwie zaczęłam tego typu programy oglądać i to programy akurat konkurencyjne, chociaż też programy, które przez TVP tworzone, tam Rolnik Szuka Żony czy Sanatorium Miłości, trochę inaczej, ale też no właściwie chodzi o to, że ludzie się dobierają tam w pary, ale też konkurencyjne programy, to tam jest chyba 20 kontra 40, coś się też tam na Krecie dzieje, teraz coś jakiegoś tam na Dominikanie też jakiś program True Love, więc te programy oglądam, natomiast tam ludzie dopiero dobierają się w pary, natomiast tym programem, którym ty jesteś prowadząca, jest o tyle inny i jest też to, nie jest to format kupiony, tylko jest, rozumiem, autorski.
Autorski, tak.
Że jest to taka próba związków, które już istnieją, na ile one mogą przetrwać.
Tak. Cudowny format. Ja jestem ogromną fanką od lat amerykańskich produkcji. Właśnie takich, gdzie są pary, gdzie ludzie wymagają więcej od siebie w tym związku. I na rynku polskim czegoś takiego nie było. I jest bardzo dużo tych programów randkowych, gdzie dzieją się przeróżne cuda po prostu w telewizji. Ja ci powiem szczerze, że ja nie jestem fanką takiego materiału, gdzie jest właśnie... Dla mnie to jest wulgarne. gdzie się ogląda takie bardzo prywatne momenty, gdzie ktoś się całuje z drugą osobą albo dochodzi do stosunku i uważam, że to już jest trochę przekroczenie granicy na wizji. I też taki speed dating dla mnie to jest, a gdy usłyszałam, że, no, że jest taki program, który się tworzy, który będzie o miłości, o tym, żeby się upewnić, czy na pewno to ta osoba, czy że są pary przed ślubem, trochę poczułam się, jakbym to było o mnie, bo ja nigdy do tego ślubu nie dotrwałam, byłam zaręczona, ale raz odwołałam ślub miesiąc przed.
Aha.
I powiedziałam, że nie będę brała rozwodu, więc muszę się upewnić, że to ten jedyny. I jak poszłam na casting, to się właśnie śmiali ze mnie, bo pytali, dlaczego powinnaś być prowadzącą. Mówię, hello, moje życie to jest ten program, jakby musicie mnie wziąć. I naprawdę staraliśmy się z całą produkcją i z reżyserkami, które pozdrawiam serdecznie, Edyta i Marta. Marta pisała ten program od zera, to było jej baby takie, 2 lata go pisała, żeby naprawdę człowiek coś z tego wyniósł oglądając. Nie, że to jest taki time killer, że po prostu nie wiem, co dziś obejrzeć, to otworzę, tylko program, w którym jeżeli jesteś w związku, to spojrzysz na swojego partnera i pomyślisz, czy ja nie popełniam takich błędów, bo czasami z boku zupełnie inaczej te sytuacje wyglądają, na przykład kłótnie. Nam się wydaje, że kłótnia przebiega okej, ale stoisz z boku i patrzysz, jak oni się do siebie odzywają, czy to jest na pewno to. Albo ten program, można powiedzieć, że to jest takie przyspieszenie każdego związku, bo rzeczy, które my tam przedstawiamy, wydarzą się prędzej czy później w każdym związku. I my przyspieszyliśmy to, bo niektóre pary są bardzo krótko ze sobą, niektóre są przed ślubem i chcieliśmy ich sprawdzić, jak oni sobie radzą. Nie było żadnych takich bardzo chamskich, wulgarnych sytuacji. Bardziej bazowaliśmy na ekspertach, czyli są ludzie, którzy zadbają o ich bezpieczeństwo.
No właśnie, bo ja oglądając te programy, te 20 kontra 40, czy właśnie ten program, o którym mówiłam na Dominikanie, który się dzieje, to tam akurat na Dominikanie też prowadzącą jest Edyta Zając, która jest rzeczywiście ozdobą tego programu, ale też myślałam sobie, na ile też te osoby, których w tych programach biorą udział, tam, tak jak powiedziałaś, we wszystkich tych programach wszystko jest przyspieszone. Mamy do czynienia też z bardzo silnymi emocjami i też z tak zwanym procesem grupowym, który się dzieje między tymi osobami. Mam wrażenie, że kobiety lepiej sobie z tym radzą, że tam w niektórych tych programach widziałam, że ci mężczyźni są załamani, jeżeli te kobiety zaczynają jeszcze ze sobą jakoś tam manipulować i jakieś intrygi.
Tak, wiesz, czego bardzo nie lubię? No. Takich podstawowych emocji, które są, reality potrafi wywołać, czyli zazdrość.
Tak.
Jeden program, który widziałam, że rozdzielili pary, zamknęli w domach, dali alkohol i nagrali, co robią. No przecież to jest ludzkie, że drugi człowiek się zdenerwuje, ale jakie złe, negatywne emocje człowiek wytwarza. I my strasznie nie chcieliśmy, żeby to był taki program bazujący na negatywnych emocjach, tylko na tych pięknych. I jak obejrzałaś pierwszy odcinek, to zaczyna się on, a co gdyby nie niszczyć, a budować?
No tak, ale wiesz co, w każdym z tych programów, i proszę Państwa, jeżeli nie oglądaliście takich programów, wszystkie te programy zaczynają się, że ten pierwszy, drugi odcinek to jest takie, że wszyscy chodzą i wow, i mega, i świetnie, i tak dalej, a potem dopiero zaczynają się schody. Więc tutaj, kiedy oglądałam pierwszy odcinek, no to też były jakieś krótkie fragmenty tego, co wydarzy się później. Tam widać, że będą jakieś i zdrady, i zerwania, i łzy, i no nie wszystko będzie tak ekstra, wow i mega.
Pierwszy odcinek jest najnudniejszy,
no,
bo musimy przedstawić u naszych uczestników. W drugim odcinku już się zaczynają takie rzeczy. Mogliście zobaczyć, wszedł trener, który jest bardzo przystojny.
Świetnie zbudowany.
Ale Kuba jest tak inteligentną osobą, że on wchodzi i jest profesjonalistą, zacznijmy od tego. On przyszedł potrenować. A to, co dziewczyny już sobie dopowiedziały między sobą, co później powiedziały swoim partnerom, to już jest ich problem. I to jest tutaj, Kuba absolutnie nic nie wywołał żadnych niezręcznych sytuacji, więc widzimy życie, czyli typu na przykład wychodzimy na miasto, do restauracji, mój partner zauważa piękną kobietę, jak ja na to reaguję. Więc takie sytuacje będą, jak sobie z tym radzić, jak to przepracować, będą łzy, będzie no jest mnóstwo emocji. Ja się też popłakałam. Ja się popłakałam ze szczęścia, ja się popłakałam ze wzruszenia, popłakałam się też ze stresu, z nerwów, więc Była też jedna taka niezręczna sytuacja, gdzie uczestnik wobec mnie też zareagował ze złością, więc zobaczycie to wszystko.
A tak, wszystko to oczywiście w pięknych okolicznościach. Tak. Przyrody, Gran Canaria, wielka willa, basen, ogród. Co jeszcze myślę, że różni ten program od tych programów, o których wcześniej wspominałam, że nie wiem jak ten casting przebiegał tych par, ale tak jak w tamtych programach mamy do czynienia z dziewczynami, które właściwie no, mają figurę i urodę modelek.
Ta bańka mydlana.
Tak, mężczyźni też tutaj sześciopaki tak. na brzuchach bardzo, bardzo atrakcyjni, więc taki trochę świat bajkowy, taki do którego no, przeciętni ludzie aspirują albo też nawet sami dostają kompleksów. A tutaj w programie są osoby...
Prawdziwi ludzie.
Są, pojawia się i celulit, i nadwaga, i te osoby są takimi osobami, jakie na co dzień spotykamy w życiu.
Tak.
Nie, jest jedna może para i jedna dziewczyna, która też jest influencerką i jest taka rzeczywiście...
Tak.
Inaczej rzeczywiście wygląda też jak modelka, chyba nawet też coś mówi o modelingu. Ale te osoby się poznaje, widać też, że mówią o swoich zawodach. Tam już wiem, że jakaś jest dziewczyna, która jest cukierniczką, jest mężczyzna, który jest strażakiem, tak. A jego partnerka ma właśnie takie ogniste włosy.
Ale super oglądałaś. Naprawdę, masz rację. Na tym nam też zależało, żeby człowiek to obejrzał i nie pomyślał sobie, o Jezus, kolejny program, w którym wszyscy są piękni i ja nie mogę się z tym utożsamić. Bardzo nam zależało, żeby ludzie mogli się utożsamić na każdym polu, czy to właśnie wyglądu, czy pracy, czy w miastach, w jakich mieszkają, czy podejścia, stanu związku, czy w ogóle nawet te daty. W sensie jedna para była 3 miesiące razem, druga rok, trzecia 3 lata. No i chcemy to pokazać, że każda para, nieważne jaki staż, mogą nad sobą pracować, mogą dojść do porozumienia. Tylko trzeba chcieć, trzeba odpuścić czasami to ego. Jedna para weszła i mówimy, jesteśmy super, jesteśmy idealni i my przyszliśmy po prostu wygrać. I ta chyba para was najbardziej zaskoczy. O dziwo.
No to jestem bardzo ciekawa, jak to się dalej potoczy. Powiedziałaś właśnie na castingu, że wydajesz się, że jesteś właśnie tą osobą na swoim miejscu jako prowadząca ze względu na twoje doświadczenia życiowe. Właśnie, że 2 razy ten pierścionek zaręczynowy na palcu się pojawił i 2 razy był oddawany, tak. Bo się nie sprawdziło. No a teraz oczywiście musimy ten temat poruszyć, ponieważ no, wszędzie pokazały się wiadomości, że ty idziesz gdzieś i mierzysz pierścionek zaręczynowy i w związku z tym, że będziecie z Alf prawdopodobnie się pobierali, chociaż ja się zastanawiałam, że to nie narzeczona kupuje sobie pierścionek no i właśnie. Wybiera, tylko tego mężczyzna, więc tutaj chyba troszkę to jest promocja programu.
Myślę, że nawet nie tyle co promocja, bardziej media kreują właśnie tę sytuację. To jest ten show biznes cały, który ma swoje plusy i minusy. Jestem gdzieś na zakupach. Ja mam tak, że uwielbiam kupować sobie biżuterię na bardzo specjalne, wyjątkowe dla mnie okazje i ta biżuteria, na przykład pierścionek diamentowy, który kupiłam sobie, to był moment, kiedy oddałam zaręczynowy, powiedziałam, odwołuję ślub, przeprowadzam się do Polski, zmieniam swoje życie, zostawiam cię, zaczynam od nowa i kupiłam sobie pierścionek zaręczynowy, bo powiedziałam, że to będzie ten, którego nigdy nie będę musiała oddać nikomu. To jest ten mój ode mnie dla siebie. Później na kolejny rok kupiłam sobie naszyjnik diamentowy, też z bardzo, bardzo ważnym dla mnie znaczeniem i teraz też tak robiłam. Poszłam zmierzyć, bo lubię siebie rozpieszczać i nie czekam na ten pierścionek zaręczynowy, aż pojawi się ktoś, kto uzna, że jestem jego warta, bo to jest taki, czasami myślimy, że nie jesteśmy tego warte, bo on się jeszcze nie oświadczył. Więc mam troszeczkę zupełnie inne podejście, że ja sobie po prostu pójdę, ja sobie go kupię. Aha. Więc stąd się to wzięło. Myślę, że jakby były jakieś zaręczyny, to pewnie bym nie mierzyła tego pierścionka. No jednak musi to być niespodzianka.
Powiedziałaś i tutaj, i w innych jakichś właśnie wywiadach, że to po tych 2 zaręczynach też podchodzisz w jakiś sposób no, z takim doświadczeniem, że jest trudno zaufać, trzeba bardzo sprawdzić związek. No i jak ja to usłyszałam, to od razu miałam takie skojarzenie, że twój, nie wiem, chłopak, partner, narzeczony, nie wiem jak nazywasz, Alek Baron, że ja jego znam głównie poza jakimiś programami, w których tam zasiada w jury, czy też kiedy jest muzykiem, ale z tego, że po prostu większość tych pięknych dziewczyn, no to były jego narzeczone i te związki, które się rozpadały, więc pomyślałam sobie, no dobrze, ale tutaj znowu taki łamacz serc i Sandra, która myśli o tym, że chciałaby rodziny, chciałaby mieć dzieci, małżeństwo i rodzina jest dla niej ważna, bo takie ma deficyty ze swojego dzieciństwa. Łatwo zaufać?
Też go z tego znałam, tak sobie powiem. Weszłam w ten związek bardzo świadomie. Alek się pojawił w moim życiu, kiedy byłam singielką i absolutnie nie patrzyłam wtedy na niego, że to będzie ten jedyny.
Ale mówiłaś gdzieś, że 4 lata wcześniej go poznałaś?
Tak, my się znaliśmy 5 lat i byliśmy kiedyś na randce, totalnie nie zaiskrzyło. Spotkaliśmy się lata później. I tym razem zaiskrzyło, tylko że ja byłam w zupełnie innym momencie w moim życiu, gdzie ja na Alka nie spojrzałam jako na mojego przyszłego męża albo ojca moich dzieci. A Alek się pojawił w moim życiu i chyba byliśmy tutaj bardzo zgodni, że po prostu chcieliśmy zobaczyć, co z tego będzie. I tak z tego będzie, że już jest prawie 2 lata. No i gdzieś, gdy spotkałam Alka, gdy się zaczęliśmy spotykać, ja miałam taką ogromną ścianę, po prostu bardzo się chroniła mi to moje serce, bo komunikowałam mu to, że ja jestem raczej osobą, która wchodzi w długoletni związek i boję się, że się zakocham, że się zaangażuję i ty nie będziesz w stanie mi tego dać. Alek oczywiście pokazał mi zupełnie inną stronę siebie niż znacie go z mediów. Pokazał mi, że potrafi być kochany, że jest super z dziećmi, że jest mężczyzną, który w domu, z którym fajnie mieszkać. I gdzieś zdjęłam tą ścianę, tą taką obronną, te kolce i otworzyłam się bardziej. I mieliśmy już te rozmowy, no bo to jest coś, co musi być poruszane również w programie. Poruszyliśmy to, czy chcesz mieć dzieci, czy chcesz wziąć ślub, na jakim etapie jesteś życiowym. I to są takie momenty, ja uważam, które tematy, które definiują, czy związek się uda. I dopiero jak takie rozmowy zostaną po prostu no, przegadane i poruszone te tematy, to można się zastanowić, czy chcesz dalej brnąć w ten związek, czy to jest lepiej odpuścić i się pożegnać. Ja znam Alka stanowisko, on moje też zna i po prostu zobaczymy, co z tego będzie.
No właśnie, o dzieciach i też bardzo otwarcie mówisz o tym, że jest zagrożony, że możesz nie mieć dzieci.
Tak, jest.
I leczysz się.
Byłam w stanie krytycznym, bo miałam martwy jajnik, jeden. Nie miałam owulacji przez wiele lat, więc dla młodej osoby, kobiety w moim wieku to jest bardzo źle. I byłam tego bardzo świadoma, dlatego odstawiłam totalnie alkohol, zmieniłam swoją dietę, zaczęłam sama produkować suplementy, edukować się na temat matki natury, która potrafi nas naprawdę wyleczyć. Ja dzisiaj nie biorę żadnych leków, a wyleczyłam się z insulinooporności, czyli stan przedcukrzycowy typu 2. Wskrzesiłam mój martwy jajnik, który wylądowałam w szpitalu, bo zaczęłam po prostu tak płakać z bólu, nie wiedziałam, co się dzieje. Mój lekarz mówi, Boże, jajnik się wskrzesił i mam owulacje regularne, więc na chwilę obecną dzisiaj jakby moje ciało jest przystosowane, że mogę, ale też nie wiadomo, ile to potrwa, bo na tym polega ta choroba, że ona przychodzi falami i może być stabilnie, może nie być stabilnie i... No i trzeba być świadomym, dlatego kobiety z policystycznymi jajnikami powinny tym bardziej poruszać te tematy ze swoimi partnerami. Hej, mam tyle i tyle lat. Badanie AMH przedstawiło, że mam taką rezerwę. Czy planujesz mieć jakieś dzieci, czy chcesz mieć dzieci, czy to jest w ogóle w twoim przeciągu 5 przyszłych lat? I jeżeli nie, to myślę, że to jest taki temat, który jest wyznacznikiem, czy trzeba się rozstać, czy zostać dalej. No bo na pewno... Chcę, żeby kobiety wiedziały, bo coraz częściej słyszę, o, ja sobie już nikogo nie znajdę. Na tym świecie są mężczyźni, którzy mają takie same poglądy jak ty. I jeżeli wydaje ci się, że ty nie zasługujesz na nic lepszego, że już tutaj przy tym zostaniesz, to są naprawdę mężczyźni, którzy są gotowi.
No, pewno tak, chociaż myślę, że teraz oglądające nas kobiety myślą sobie, no tak, jak ktoś wygląda tak jak Sandra, to wiadomo, że zawsze sobie kogoś znajdzie.
Ale wierzcie mi, że to tak nie jest, bo no, tak jak Sandra, a jednak nie mam tego szczęścia do tego domu i rodziny, które chciałabym stworzyć. Byłam w jednym 4-letnim związku, w którym byłam zdradzana. I to też może ktoś powiedzieć, ją zdradzali. Mój były partner co weekend, jak wyjeżdżał, gdzieś mnie zdradzał. Okazało się, że miał równoległe związki w innych miastach. Mój kolejny partner nie potrafił, no, zadeklarował się, ale nie potrafił usiąść na tyłku i zbudować ze mną domu, bo cały czas mu było mało, mało, mało. Więc ja nie mam, to nie jest ten wygląd, myślę, że absolutnie nie pomaga, wręcz może czasami przeszkadza. I moje koleżanki, które nie są modelkami, mają te rodziny i te domy, a ja jeszcze tego nie mam.
Też w jednym z wywiadów powiedziałaś, akurat nie odnosiłaś się chyba do siebie, ale teraz to myślę, że takie skojarzenie mi się nasuwa, kiedy mówiłaś o tym, że no dobrze jest samemu zarabiać, żeby kobieta stała na własnych nogach. To zresztą, co powiedziałaś, jak sobie
bardzo
sama
ważne.
Kupisz pierścionek, to ci go nikt nie zabierze. Mhm. Nie wiem, już musiała go oddać. Ale że mężczyźni, z którymi się wchodzi w związek, że oni często źle znoszą, kiedy partnerka jest... No, lepiej sobie radzi finansowo, zawodowo. I ty powiedziałaś tak, i partnerzy wtedy, żeby sobie podbudować ego, często zdradzają. I czy to jest właśnie ten twój kazus?
Tak, myślę, że to jest, że to był po części ten case. W momencie, kiedy zaczęłam być coraz bardziej znana i odnosiłam większe sukcesy, a on gdzieś osiadał na laurach, zaczęło się robić gorąco w domu, gęsto i po prostu, żeby się doładować to ego,
dowartościować,
poszedł i zaczął mnie zdradzać. I to jest temat pieniędzy, jest bardzo wrażliwym tematem w domach i też musi być poruszany.
W programie będzie?
Będzie. Będą aż 2 odcinki na ten temat i ja się bardzo, bardzo cieszę, że poruszyliśmy temat intercyzy. To jest temat, który wywołuje skrajne emocje. I ja dążę do tego i też bardzo głośno o tym mówię na moich mediach społecznościowych, gdzie ogląda mnie mnóstwo, setki tysięcy kobiet, że bycie niezależną finansowo jest bardzo ważne. W momencie, kiedy on cię zdradza i mówi ci, wyjdź, wynoś się, bo to moje mieszkanie, jak się wtedy po prostu kobieta czuje? A jak ci powie, wynoś się, a ty powiesz, okej, mam odłożone pieniądze, bo odkładałam, mogę się wynieść, mam gdzie, to w ogóle wchodzimy w inny stan i bezpieczeństwa. I ja do tego dążę, aby było w domu fajnie, ale jeżeli coś się dzieje, to ja mam swoje pieniądze i nie muszę nikogo o to prosić.
Wróćmy jeszcze do macierzyństwa. Czy mówisz, no, że ten... zegar tyka, masz 28 lat, dzisiaj kobiety dużo później mają dzieci, nawet tak. Ja jestem tego przykładem, ale tutaj jest rzeczywiście specyficzna sytuacja z twoim jajnikiem. Czy też myślałaś, a może to zrobiłaś, żeby też zamrozić jajeczka, żeby były na razie czego, tak?
Jestem właśnie w trakcie podejmowania tej decyzji. Byłam już na pierwszych konsultacjach i lekarz mówi, że to jest bardzo dojrzałe i rozsądne, ale jeszcze gdzieś mam taką iskierkę z tyłu nadziei, że może to się wydarzy, że może poczekaj, może daj sobie do tej 30, ale boję się, że jak będę miała 30 lat, to nagle ten jajnik mój znowu umrze i nie wiadomo, co się wydarzy. I no, mam absolutny mętlik w głowie, jeśli chodzi o tą sytuację, co robić, bo chciałabym mieć jak z bajki to życie, prawda, że naturalnie zachodzisz w ciążę, dowiadujesz się przez przypadek, że ten test jest pozytywny. No ale może powinnam też, może to jest taki minus mojej osobowości, że ja nie mogę wszystkiego mieć zaplanowanego. Może tak jakbym chciała, może muszę się poddać. Jeżeli los mi mówi, idź zamroź to, to powinnam to zrobić i bardziej... No ciężko jest mi się z tym pogodzić.
To jest pewna asekuracja jednak, może być, może nie skorzystasz tego, no ale...
Tak, ale podejście do tego jest bardzo ciężkie dla kobiety. To są kolejne rozładowania hormonów,
no tak.
Huśtawki, kilogramy. Boję się tego znowu, że znowu wejdę w ten taki etap, kiedy przytyłam prawie 17 kilogramów i byłam zupełnie innym człowiekiem.
No tak, a teraz, kiedy otwiera się przed tobą nowa droga, zawodowa, jako prowadzącej, no to...
Wiesz co, mam straszne myśli czasami, że skończę tylko z tą karierą, jakby, że będę miała wszystko, a tak naprawdę nie będę miała nic. I martwię się, że zaczynam spełniać po prostu tyle swoich pięknych tych marzeń takich zawodowych, a tych życiowych nie spełniam. I boję się odpukać, Boże, żeby tak nie było. Ale widzę bardzo dużo kobiet sukcesu, które osiągają ten taki pułap, a życie prywatne lega w gruzach.
Tak, i potem się tego żałuje. Tak. A powiedz, tak jak się trochę od tego zaczęłyśmy rozmowę i ty powiedziałaś, że właśnie byś miała córkę, to byś nie chciała, żeby taką miała drogę zawodową.
Chciałabym, aby sobie wybrała.
Żeby sobie wybrała. I teraz ty, jak sobie czasami się zastanawiasz, bo to myślę, że prawie każdy tak się zastanawia, że gdybym nie poszła tą drogą, to na przykład chciałabym być lekarzem, albo chciałabym być, nie wiem, terapeutką, albo kimś. Tak myślisz sobie czasami?
Ja myślę, że teraz się spełniam, że zawsze miałam tą taką smykałkę do biznesu, że tu oszczędzę, tu za to, chociaż to może dwa razy drożej tu. I teraz to robię. I tak naprawdę odżyłam w wieku 26 lat, bo 26 lat miałam, jak tutaj się przeprowadziłam. I zaczęłam otwierać te biznesy, uczyć się. Kocham szkołę, w ogóle uwielbiam. Chciałabym wrócić po prostu ze szkoły od nowa i mieć te obowiązki, pracę domową, testy. Ja uwielbiam się po prostu edukować.
A nie myślisz, żeby pójść na jakieś studia?
Tak, myślę. Właśnie w ogóle patrzyłam na zaoczne zarządzanie marką luksusową. Jest taki kierunek w Warszawie. I chciałabym znaleźć ten czas i wrócić do szkoły i żeby się jeszcze doedukować. Ale myślę, że teraz to robię właśnie poprzez ten biznes. W ogóle obracam się znowu ze starszymi ode mnie osobami, które w biznesie mają 30 lat doświadczenia i mi radzą, a ja słucham taka wpatrzona jak w obrazek i za każdym razem na takim spotkaniu czuję się taka naładowana. Mówię, okej, teraz się spełniam. Ten taki etap modelki to było przygotowanie albo bardziej...
Tworzenie marki osobistej.
Tak, żebym zrozumiała, co mnie kręci, co mnie nie. I teraz mogę się naprawdę spełniać jako kobieta. Myślę, że w ogóle moje 30 lata będą świetne.
Ja swoje, tak właśnie między 30 a 40 wspominam jako najlepszy czas w moim życiu. Tak,
tak czuję. Mhm. Czuję. Boję się oczywiście, że się ta liczba z przodu zmieni niedługo, ale czuję, że wtedy powiem, o Jezus, no 30 jest świetna. Mhm.
Co jest jeszcze charakterystyczne dla ciebie i też bym chciała wiedzieć, skąd to się wzięło, że w związku z tym, że jesteś znana, że jesteś tą influencerką, no i też masz też wrogów i też często są to, znaczy chyba zawsze to są kobiety i też były narzeczone twojego partnera obecnego i ja sobie to wszystko przeglądałam z pewnym niesmakiem w tych plotkarskich portalach, a widziałam, że ty nie wchodzisz w to właściwie, tak muskasz to i wychodzisz z tego tak, że, no, że ktoś coś tam nachlapał, jakieś nieprzyjemne słowa, tak. Czasami jakieś takie, że ja nawet nie rozumiałam, dlaczego ta krytyka jest. I oczywiście no, wiadomo, że media plotkarskie to potem jeszcze grzeją mocno i czekają, aż też druga osoba powiedziała i wtedy będzie jeszcze. A to jest jakiś taki twój, bo mówiłaś, że też rodzina ci pomaga, że mama, dziadkowie mówią, nie wchodź w to, nie ruszaj.
Tu mi bardziej mówi intuicja. Ja wiem, o czym mówisz, widziałam te wywiady. To jest tak, że one myślą, że albo ja tego nie widzę, albo specjalnie to robią, żeby mnie zaczepić, a ja po prostu nie odpowiadam, bo jestem ponadto. Kobiety są ode mnie starsze, które mnie zaczepiają. Po pierwsze, jestem najmłodsza z nich. I takie pyskówki nie są dla mnie. Ja mam naprawdę bardzo dużo rzeczy do zrobienia codziennie. Wstaję rano i mam pracowników, którymi muszę się zająć, a nie wdawać w pyskówki z kobietami, które nie mają nieprzepracowane związki. No bo to jest po prostu frustracja, kiedy ludzie się rozstają i w niedopowiedzianych sytuacjach i nie mogą przeżyć to, że ich ex-partner jest szczęśliwy, więc jest to zazdrość, nie wiem. Ale ja się w to nie wdaję. Absolutnie nie potrzebuję odpowiadać, żeby tylko nagłówki były jakieś głupie. No i tak jak mówię, no ja mam co robić.
Ale dotyka się to czasami?
Wiesz co, na początku mnie irytowało. Bardziej jak patrzyłam na Alka, czy on się tym przejmuje Ja mam bardzo twardą skórę, jeśli chodzi o takie sytuacje, więc dla mnie przy moich dramach, które już przeżyłam, to jest taki pikuś, ktoś tam szczeka, ja nie słyszę. Absolutnie mnie to nie rusza, ale jak widzę, że moich bliskich to rusza, to wtedy ja jestem lwicą i raz zobaczyłam reakcję i to było prywatnie, po prostu załatwiam te sprawy. Nie trzeba tego publicznie robić. Zadzwonię, wzięłam telefon, zadzwoniłam i tyle.
Pomogło?
Mhm, tak.
No to dobrze.
No, myślę, że są po prostu sposoby, na jakie możemy rozwiązywać problemy, a to, że jesteśmy osobami publicznymi, nie znaczy, że mamy jakieś prawo do tego, żeby traktować ludzi inaczej, niż gdybyśmy po prostu były dziewczynami z osiedla, sąsiadkami.
Jesteś taką, teraz może właśnie, taką słoneczną osobą, właśnie kojarzącą się z tym Miami, z tym uśmiechem. A dotykały cię takie stany, że, czy bywasz depresyjna, smutna? Bo jak mówisz o terapii, no to na ogół właśnie takie osoby, które są cały czas takie wesołe, no to najczęściej na terapię nie trafiają.
Ja miałam depresję i miałam taką, że musiałam się farmakologicznie leczyć i miałam załamanie nerwowe, gdy byłam nastolatką. Przepracowałam się, więc ja jestem na tej terapii od lat. Od 17 roku życia po prostu. I nie ciągiem, ale myślę, że problem w ludziach jest taki, że oni myślą, że dopiero jak jest fatalnie, to wybiorę się na terapię. Mm-hmm. My jesteśmy ludźmi, którzy pracują po prostu wśród innych. Jest tyle bodźców, które na nas wpływają. I nawet gdy wydaje ci się, że jesteś szczęśliwa, bo wszystko masz, to może być coś z dzieciństwa albo z poprzednich związków, co jest nieprzepracowane, co się odbije później. Dlatego tak głośno o tym mówię. Ja, gdy miałam depresję, to byłam w programie rozrywkowym. Byłam w półfinale, tańczyłam, wygrywałam. Miałam narzeczonego, który mnie wspierał na widowni, więc można pomyśleć, ona wszystko miała, prawda? Skąd ta depresja?
Ale to jaki wysiłek, żeby w depresji zmusić się do tego, żeby być wesołą,
bo
żeby pracować?
To moje zawzięcie i profesjonalizm, który od dziecka się po prostu nauczyłam, że mój dziadek, że nie wolno zawalić. Ja uznałam, że nie mogę zawalić programu i gdy kamery się włączały, ja byłam profesjonalna, kamery się wygasały i ja szłam płakać. I nie chciało mi się żyć i miałam najgorsze czarne myśli. I też to podjęcie decyzji, że wyprowadzę się z Miami, to było też przez to, że ja po prostu byłam w tak słonecznym mieście, pięknym ludzi i wszystko och i ach. I ja się czułam, jakbym była w jakimś akwarium, które po prostu nie jest prawdziwe. Tam są wszyscy piękni, wszystkie rybki Nemo, cuda, a gdzie jest to takie prawdziwe życie? I myślę, że to jest takie bardzo polskie we mnie, że jesyśmy realistami. Pomimo tego, że zostałam tą amerykańską dziewczyną, został ten taki
rdzeń.
Ta rdza we mnie, tak. I inaczej patrzyłam na to wszystko i myślałam sobie, przecież to tak nie może być, że wszystko jest piękne, kolorowe. Musi coś być nie tak. I dopiero tutaj, w Polsce, jestem naprawdę najszczęśliwsza, że widzę te nasze odcienie szarości, ale jak słońce wychodzi, jestem szczęśliwa i znajduję i plusy, i minusy, bo życie składa się, jak to moja filozofia, yin and yang. Zawsze w każdej dobrej sytuacji jest coś złego, a w złej dobrego. I na tym polega życie. Nie na tym, że wszystko jest cudowne, kolorowe, jesteśmy kochani i kochajmy się. Są te złe momenty, muszą być te złe momenty, bo nie docenimy tych dobrych i na tym polega życie. A w Miami była taka obuda właśnie, pieniądze, modelki, imprezy. Nie było tego prawdziwego dla mnie życia. Tęskniłam za tym i dopiero jak wróciłam, odstawiałam wszystkie leki i uznałam, że jestem szczęśliwa.
I tak jest i tego ci życzę. I tak na koniec naszej rozmowy, gdybyś jeszcze właśnie zaprosiła Państwo właśnie nazwa programu, gdzie zapraszasz, pierwszy odcinek już był, 23 drugi.
Tak, kochani, zapraszam Was serdecznie do oglądania Love Me or Leave Me, kochaj albo rzuć, cudowny program, w którym na pewno się znajdziecie, odnajdziecie coś, nad czym możecie popracować nad swoim związkiem, a nawet jeżeli nie jesteście w związkach, to na pewno dużo z niego wyniesiecie. Zapraszam Was serdecznie, platforma VOD TVP.
Bardzo dziękuję za rozmowę, za dużo
bardzo
szczerość.
Miło.
I za dojrzałość. I myślę, że też dla wielu z Państwa, tak i dla mnie, że byłaś taką trochę, wiesz, dziewczyną z okładki, z dziewczyną z Playboya i właśnie tylko zawsze uśmiechniętą, a tutaj pokazałaś siebie i swoją duszę.
Dziękuję Ci bardzo. Świetny research zrobiłaś, naprawdę.
Staram się przygotować. Dziękuję, Sandra.
Dziękuję.
Życzę powodzenia też.
Wzajemnie. Dużo zdrowia.
Dużo zdrowia. A Państwa oczywiście zapraszam do oglądania programu, który Sandra prowadzi, do komentowania naszej rozmowy i do zobaczenia już wkrótce.